Przyszła do mnie siostra Sęcik i mówi, że 27 lat temu ona przyjęła chrzest. I wiecie, tak skłoniła mnie do tego, żebym ja pomyślał, kiedy ja chrzest przyjąłem. I się okazuje, że właśnie we wrześniu, teraz w tym miesiącu minie 50 lat, jak przyjąłem chrzest. Ale siostra też zwróciła uwagę na to, a gdzie są ci, którzy razem ze mną chrzest przyjmowali? No właśnie. Różnie to bywa z tymi ludźmi, jak różne decyzje w życiu swoim podejmują, ale ja się nie muszę akurat zastanawiać nad tym, gdzie są ci, którzy ze mną chrzest przyjmowali, bo ja sam przyjmowałem chrzest, nikogo więcej nie było, kochani. Ale ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki ciekawy temat, zagadnienie, które ma, może bardzo często mija troszkę naszym rozważaniom i takim dogłębnym studiom, mianowicie znamiona, znaki, cuda, a pokuta. Chciałbym, abyśmy zwrócili na to uwagę, co jest naprawdę ważne w życiu naszym. I na początku taki troszkę dłuższy fragment przeczytamy Słowa Bożego z drugiego listu do Koryntian, z 11 rozdziału od 11 do 21 wersetu. Apostoł Paweł pisze tak. Stałem się głupi, wyście mnie do tego zmusili. Wyście bowiem powinni byli mnie polecić, bo w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołom, chociaż jestem niczym. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. W czym bowiem gorsze jest położenie wasze w porównaniu z pozostałymi zborami, jeśli nie w tym tylko, że ja jeden nie byłem wam ciężarem. Darujcie mi, że wam tak przymówiłem. Oto po raz trzeci przygotowuję się do podróży do was i nie będę wam ciężarem, nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych, bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Ja zaś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam za dusze wasze. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany? Lecz przyjmijmy, że nie byłem dla was ciężarem, lecz będąc chytry, podstępem was wziąłem. Otóż czy wyzyskałem was przez kogoś z tych, których do was przysłałem? Uprosiłem Tytusa i z nim razem posłałem brata. Czyżby was Tytus wyzyskał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie kroczyliśmy tymi samymi śladami? Od dawna myślicie, że się przed wami usprawiedliwiamy. Lecz my mówimy w obliczu Boga w Chrystusie. To wszystko zaś, umiłowani, służy zbudowaniu waszemu. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i nie zmienili myślenia. Grzechy nieczystości, wszeteczeństwa, rozwiązłości, których się dopuścili. Ten ostatni werset jeszcze poproszę. Możesz wyświetlić? 21. Zobaczcie, w tym tłumaczeniu jest podane tych, którzy ongiś popełnili grzechy, do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Dokładnie w oryginale jest użyte tak, jak ja przeczytałem tutaj, którzy nie zmienili myślenia. Ważne jest, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że pokuta to jest zmiana myślenia. I o tym troszkę później będziemy mówić. Najpierw chciałbym powiedzieć o tych znakach, znamionach i cudach, a później wrócimy właśnie do tych spraw dotyczących pokuty i zobaczymy, jaka jest ważna współzależność pomiędzy tym, co Pan czyni przez nasze życie i tym, co ma się stawać w naszym życiu jako życie pełne pokuty i upamiętania. Apostoł Paweł powiedział w Rzymian w 15 rozdziale, 19 wersecie: rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. A więc coś ważnego uczynił, co jest w zasadzie posłannictwem naszym, rozkrzewić Ewangelię, rozdzielić ją. Wiecie, jak to się rozkrzewia, prawda? Ci, którzy w ogródku coś robią, to wiedzą, jak się rozkrzewia. Dzieli się na części i rozsadza się, a to się wszystko rozrasta. I tak z Ewangelią ma być. Właśnie tak ma być. Abyśmy byli ludźmi, którzy po prostu rozkrzewiają, żeby ta Ewangelia wszędzie docierała. A więc nie jesteśmy zwolnieni od tego, żebyśmy ewangelizowali w pierwszej kolejności, no kogo? Kogo w pierwszej kolejności? Swoje dzieci. Kochani, to jest najważniejsze. Bóg nam dał do domu ludzi, których możemy zewangelizować na początek. I najłatwiej nam jest zewangelizować tych, którzy są nam blisko, prawda? Są z nami na co dzień. A więc zewangelizujmy swoje dzieci, żeby one były zewangelizowane, poćwiczylibyśmy sobie wtedy, jak się ewangelizuje i wtedy możemy wychodzić na zewnątrz. Jak w swoim domu dobrze się nauczymy, to i na zewnątrz nam dobrze pójdzie. Ewangelia głoszona w pełni to więcej niż tylko słowa. My musimy wiedzieć, że Ewangelia głoszona jako pełnia Bożego głoszenia, pełnia Bożego zwiastowania to jest słowo i czyn. A więc musimy wiedzieć, że Ewangelia to nie jest tylko to, co mówimy, ale też to, co pokazujemy naszym życiem. I w Rzymian 5,18 jest powiedziane, nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie słowem i czynem. A więc widzimy, za naszymi słowami muszą iść też czyny. Nie wystarczy tylko mówić i nic nie robić. Ważne jest, że jeżeli mówimy, że Bóg czyni cuda, to co? No to Bóg te cuda musi czynić, prawda? My nie zmusimy Boga, żeby czynił te cuda, ale my jesteśmy wysłani przez Niego, aby nam towarzyszyły znamiona, znaki i cuda. Słowo Boże bardzo wyraźnie o tym mówi, a więc my musimy być ludźmi, którzy wkładają wysiłek w to, aby cuda się działy, aby znaki występowały i aby znamiona naszego powołania były wyraźnie widoczne. W jaki sposób to się robi? No po prostu, jeżeli coś robimy, no to albo nam wychodzi, albo nie, prawda? W życiu naszym fizycznie różne rzeczy robimy. No nie ma wśród nas takich ludzi, którzy by fizycznie nic nie robili. Po prostu robimy. Jeżeli ktoś pracuje, mówimy umysłowo, no to nie jest tak całkiem praca niezwiązana z materią, ale po prostu, jeśli rządzisz, to zarządzasz ludźmi, a więc czynisz konkretną rzecz, która jest widoczna dookoła. Dlatego, jeśli coś ci nie wychodzi, to co robisz? No dotąd ćwiczysz, dotąd próbujesz, dotąd praktykujesz, aż wreszcie zaczynasz to dobrze czynić. I my mamy po prostu w życiu naszym czynić tak, żeby nam wychodziło. Po prostu wychodziło. Te słowa, które tu przed chwilą przeczytaliśmy, oznaczają dokładnie tak. Poganie nawrócili się do Chrystusa nie tylko poprzez moje głoszenie, apostoł Paweł mówi, ale ponieważ moim słowom towarzyszyły cudowne dzieła. A więc jeśli głosimy komuś słowo, to musi się sprawdzać to, o czym mówimy. Jeżeli my mówimy, że moim zwyczajem jest tak, że jak ja choruję, no to po prostu przychodzę do Boga, no biorę tabletki, nie mówię, że nie biorę, ale przychodzę do Boga i się modlę i wtedy to wszystko dobrze działa, dobrze się zazębia i wychodzi w życiu. I musi to rzeczywiście nam towarzyszyć. Bo inaczej, jeśli powiemy to, a zupełnie inaczej w naszym życiu będzie, to ludzie nam nie uwierzą na nasze słowa, które głosimy, prawda? A więc musi to towarzyszyć. No, niech nie towarzyszy, powiedzmy, za każdym słowem, ale przynajmniej niech się zdarza, że te rzeczy dzieją się w naszym życiu. I wtedy nie jesteśmy gołosłowni, jak to się mówi, tylko jesteśmy ludźmi, za których słowami idą też czyny, konkretne działania i konkretne znaki i cuda. Jeszcze raz wspomnę ten Rzymian 15:19, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Mówiłem, że rozkrzewienie Ewangelii Chrystusowej jest bardzo ważną rzeczą dla nas, ale zobaczmy, jak to się dzieje. Poganie nawrócili się do Chrystusa nie tylko poprzez moje głoszenie. Widzimy? Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego. I wtedy rozkrzewienie Ewangelii dobrze nam idzie. Dlatego dbajmy o to, żebyśmy w życiu naszym głosili tą tak zwaną pełną Ewangelię. I to jest naprawdę ważne. Gdyby Paweł głosił i nauczał bez znaków i cudów, które mu po prostu towarzyszyły, jego poselstwo nie miałoby takiego pełnego wpływu na ludzi. Ono miało wpływ, bo rzeczy się działy. Jak Piotr i Jan wstępowali do świątyni, pod drzwiami bramy był żebrak, to mógł dwie rzeczy zrobić, prawda? Albo wziąć jakiś pieniążek i wrzucić tam jako ofiarę, albo to, co zrobił. Srebra i złota nie mam. I ten człowiek tak staje, tak podnosi głowę i co dalej? Ale to, co mam. A ciekawe, co on ma, że mi da teraz, prawda? W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. Był lepszy prezent dla tego człowieka? No nie, nie było lepszego. To był najlepszy prezent. I ten człowiek wstał i zaczął skakać. Nie tylko chodzić, ale skakać. Widzimy, działały konkretna Boża moc działała. A więc my musimy włożyć wysiłek w to, abyśmy mieli efekty. Efekty naszego działania. A więc dotąd się módl, czy na nabożeństwie, czy w domu, gdzie byś nie był, aby twoje słowa były poparte znakami i cudami od Boga. My musimy wykazywać się przed Bogiem naszym konkretnym działaniem. Jak będziemy głosić, to znaki będą nam towarzyszyć. Ale będą nam towarzyszyć, jeśli coś w życiu naszym będziemy czynić. O tym nieco później powiemy sobie. Nie byłaby to Ewangelia głoszona w pełni, jeśli by nie występowały te znaki i cuda. Tak jak czytaliśmy na początku w tym fragmencie. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. Widzimy, w czym to występuje wszystko. Zwróćmy uwagę szczególnie na słowa znaki, cuda i przejawy mocy. Większość chrześcijan obecnie, w obecnych czasach, w zasadzie, kiedy się o tym mówi, nie akurat w naszym zborze, bo nasz zbór właśnie kładzie na to nacisk, ale w wielu zborach, jak się o tym mówi, to kiedy ludzie słyszą takie słowa, tak jakby się kurczą, tacy jacyś są niedowierzający, jakoś tak dziwnie podchodzą, wiecie, z jakimś niedowierzaniem, z jakąś nieufnością. Dlaczego tak jest? Powiem wam szczerze, że te słowa są niepożądane często, żeby mówić ludziom w innych zborach o tym, a to ze względu na pewne działania ludzi. Ze względu na pewne działania ludzi, pełnych żądzy kaznodziejów i nauczycieli. Wiecie, tragedią dzisiejszych czasów jest to, że takie niewłaściwe postępowania tych ludzi, którzy korzystali od Boga z tych darów i znaków i cudów, zachowywali się w sposób niegodny i wielu tych takich naprawdę bojących się Boga kaznodziejów, ewangelistów i zwykłych ludzi w sumie odwróciło się od pełnej Ewangelii i w zasadzie mówią niecałkowitą Ewangelię. Część Słowa Bożego mówią, a część jest po prostu pewnym niedowierzaniem, jeśli chodzi o pewne działania. Wiecie, jakbyście zaczęli mówić w innych zborach o tym, że u nas jest proroctwo i brat zaczyna prorokować indywidualnie do ludzi, to ludzie z całkowitym niedowierzaniem, tak, a jak, a co, i tak, tacy są jacyś, niepewni co do wypowiadanych proroctw, bo w większości zborów jest głoszone, że proroctwa się skończyły wraz ze śmiercią ostatnich apostołów. I tak samo jest z cudami i znakami. To się skończyło. Mówienie językami też się skończyło. Teraz już mamy słowniki, mamy translatory i nie potrzeba jest mówić innymi językami. I ludzie uważają, że jeśli to występuje, to jest coś nie tak. To nie może być od Boga. A to spowodowali ludzie, którzy zaczęli darów Ducha Świętego używać w sposób niewłaściwy. I w zasadzie chwałę za to, że działy się cuda, że działy się nadprzyrodzone rzeczy, chcieli przywłaszczyć sobie. Zamiast oddać całą chwałę Bogu, oni chcieli, żeby to była dla nich trochę tej chwały. A w zasadzie bardzo często chcą, żeby cała chwała była dla nich. I to jest rzecz niewłaściwa i to zraziło wielu ludzi w wielu zborach. Oczywiście musimy wiedzieć, że Bóg nadal jest naszym lekarzem. Amen? Bóg naprawdę leczy i chce nam pokazać swoją moc przez tych, którzy mu ufają. Po prostu chce nam pokazać swoją moc i my będziemy ufać Panu i będziemy iść w tym kierunku, ale chwały z tego mieć nie chcemy. Po prostu nie chcemy. Wszystko zrobimy, żeby to nie było chwały dla kogokolwiek z tego zboru, jak tylko dla Boga. Tylko i wyłącznie dla Boga. Chwała Bogu. On jest najważniejszy. W Kościele Nowego Testamentu działy się wielkie rzeczy, ponadnaturalne, nadprzyrodzone rzeczy, bez żadnych zniekształceń, bez reklamy, czy jakichś ludzkich pokazów, ale ludzie byli uzdrawiani i używali autorytetu Jezusa Chrystusa. Przykładem jest służba na przykład apostoła Pawła w Nowym Testamencie. W Troadzie, kiedy Paweł długo głosił słowo, przypominamy sobie, opisane to jest w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale od 9 do 12 wersetu, możecie w domu przeczytać, ale pamiętamy, kiedy długo głosił słowo, młody człowiek zasnął siedząc na oknie i spadł z trzeciego piętra na ziemię. Kiedy Paweł dotarł do miejsca, gdzie był ten chłopiec, uciszył wszystkich, potem tak jak Eliasz, wyciągnął się nad martwym chłopcem, dokładnie przytulił go, pochwycił go dokładnie i ten nagle ożył. I można powiedzieć, chłopiec został przywrócony życiu, wskrzeszony z martwych. To był naprawdę wielki cud. I po tym wydarzeniu Paweł nie wysyłał nikogo, żeby to rozgłosił, opowiedział wszystkim w okolicy, jaki cud apostoł Paweł dokonał. Ale apostoł Paweł co zrobił? Po prostu wszyscy razem z apostołem Pawłem poszli z powrotem na to trzecie piętro i co robili? I rozmyślali, rozważali, jak to mogło się stać, że on spadł z okna, a może Paweł zbyt nudno mówił i tak, no, a może on po prostu nie chciał słuchać i tak zasnął i spadł. Nie rozważali. Co zaczęli robić? Zaczęli łamać chleb, wieczerze zaczęli obchodzić i Paweł dalej zaczął głosić i głosił aż do rana. Aż do rana głosił, a chłopca odprowadzono do domu. Zdrowego, całego, zmartwychwstałego, prawda, umarły, ale zmartwychwstał, odprowadzili go do domu. Czy dalej w Dziejach Apostolskich albo w innych listach coś na ten temat czytaliście? Nie, bo nic nie ma tam napisane. Oddali chwałę Bogu i to wszystko, co się miało dokonać. Pismo Święte nigdzie już później o tym nie wspomina. Po prostu nie ma na ten temat nigdzie powiedziane. Bóg ma chwałę, bo Kościół spodziewał się, że takie rzeczy będą się w Kościele działy. Będą się działy, bo taki jest nasz Bóg, bo taki jest nasz Pan, bo taki jest nasz lekarz, cudowny i wspaniały. I On czyni cuda wśród nas i On wypełnia nasze życie swoimi nadprzyrodzonymi działaniami, a znamiona potwierdzające godność apostoła czy innego sługi Bożego mają występować wśród nas. Mają występować. I my mamy to przyjmować we wszelkiej cierpliwości i oddając chwałę naszemu Panu i Bogu. Wszyscy mamy dążyć do tego, aby służyć Bogu wśród znaków, cudów i przejawów mocy, a nie tylko w słowach, słowach, słowach. To nie wystarczy stanąć na tym miejscu i tylko słowa, 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 słowa. Skończyły się słowa i idziemy do domu, później znowu na słowo przychodzimy. My musimy po prostu działać w pełni mocy Bożego Ducha Świętego, a więc włóżmy wysiłek w to, ażebyśmy naprawdę działali w mocy Bożej. Inna sprawa, która powinna być przez nas dopilnowana, to pokutowanie za grzechy, które zdarza nam się popełnić. Pokutowanie za grzechy. Apostoł Paweł powiedział tak, będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i nie zmienili myślenia. Kochani, człowiek, który chce być używany przez Boga w znakach, cudach, znamionach, to musi być człowiek, który pokutuje w swoim życiu. Po prostu Bóg może się przyznawać do ludzi, nawet jeśli są niedoskonali, ale ludzie muszą pamiętać o pokucie. Pokuta to jest naprawdę najważniejszy składnik chrześcijańskiego życia. To jest naprawdę ważne. W Nowym Testamencie podstawowe znaczenie słowa pokuta zawsze jest takie samo. Zmieniać zdanie. Dokładnie to oznacza pokuta. Metanoeite. Pokutujcie. Metanoia to jest pokuta. My musimy pamiętać, że mamy pokutować. Dlatego pokuta w Nowym Testamencie nie jest emocją, ale decyzją. Musimy na to zwrócić uwagę, bo to jest naprawdę ważne. My możemy wiele pomyłek w tej kwestii zrobić, a to może się odbić później albo na konkretnym działaniu naszym w mocy Bożej, albo po prostu słowa, słowa, słowa i za tym nie będzie szła żadna moc. Wiele osób kojarzy pokutę z emocją i wylewaniem łez. Kochani, ja przypominam sobie jakiś taki fragment, jak to niby pokutował Judasz Iskariota, kiedy wydał Jezusa. I później, kiedy zobaczył, jak Jezus Chrystus zostaje osądzony, zaczyna rozpaczać, zaczyna płakać i takie to Jezus Chrystus supergwiazda, czy Jesus Christ Superstar, czy gdzieś w takim musicalu to było i tam i płacze ten Judasz Iskariota, a niektórzy w filmach pokazują nawet, że no ponieważ tak rozpaczał, to Bóg mu powinien przebaczyć, nie powinien zginąć. Nie? Powiedzmy sobie zupełnie szczerze. O Judaszu jest napisane, że bardzo żałował i naprawdę żal mu było w sercu i ponieważ był taki rozżalony, ponieważ był taki żałosny z powodu tego, że źle zrobił i zrozumiał, że źle zrobił, poszedł i się powiesił. Jak myślicie, czy efektem prawdziwej pokuty ma być samobójstwo? Czy każdy z nas, jeżeli by zgrzeszył w swoim życiu w sposób naprawdę poważny, to powinien się zastanowić, czy nie popełnić samobójstwo? Czy to jest pokuta? Słowo Boże, kiedy nam mówi o pokucie, to mówi o zmianie myślenia, zmianie czynów. Zmienić zdanie, zmienić swoje życie. Jeśli tak postępowałem, to odwracam się do tego postępowania plecami i idę w zupełnie przeciwnym kierunku. To jest pokuta. Prawdziwa pokuta to pewna wewnętrzna decyzja, zmiany myślenia. W Starym Testamencie słowo tłumaczone jako pokutować oznacza dosłownie zwracać się, powracać. Pokuta to wewnętrzna zmiana zdania, wyrażająca się zewnętrznym zawróceniem, aby wyjść w zupełnie nowym kierunku. Przykład prawdziwej pokuty zapisany w Nowym Testamencie to jest znany przykład. Wszyscy o nim wiemy. Przypowieść o synu marnotrawnym. To jest doskonale pokazana pokuta. W Łukasza 15 rozdziale od 11 do 32. To tylko możecie sobie zanotować i w domu przeczytajcie. Syn odwrócił się plecami do ojca, odszedł do dalekiej krainy, gdzie roztrwonił wszystko, co miał, na grzech i rozpustę. Pamiętamy tę historię. Doszło do tego, że głodny i samotny w łachmanach siedział w chlewie i marzył, aby napełnić czymś swój żołądek, bo był pusty. W tym momencie podjął decyzję i powiedział: wstanę i pójdę do ojca mego. Tak jest powiedziane. Natychmiast wykonał to, co postanowił. Wstał i poszedł do ojca swego. To jest prawdziwa pokuta. Najpierw wewnętrzna decyzja, później zewnętrzny wyraz decyzji. Jeżeli my w życiu naszym dopuszczamy się grzechu, to oczywiście sprzeniewierzamy się Bogu, łamiemy Słowo Boże. Ale co w związku z tym robimy, jeśli chodzi o nasze postępowanie? Czy postanawiamy, że przeprosimy Pana za to i odwrócimy się od takiego sposobu działania i więcej tak nie będziemy postępować? Odwracamy się i czynimy. Czy wiemy o tym, że tak ma się to właśnie odbywać w naszym życiu? Inaczej Bóg nie może nas używać. Inaczej nie będą towarzyszyły nam znaki i cuda, i znamiona. Nie będą towarzyszyły. Będziemy działać tylko zgodnie z jakimś planem przez kogoś zrobionym. Ktoś napisze plan działania, tak jak to w przedsiębiorstwach się odbywa i według tego planu działania wszyscy działają w przedsiębiorstwie, prawda? Czy on jest dobry, czy nie, to zależy od mądrości tego, który go przygotował. My wiemy, że plan dla nas przygotował ktoś, od kogo nikogo mądrzejszego już nie ma. Po prostu jest najmądrzejszy. Mądrość ma całą, jaką nawet wyobrazić sobie nie możemy. I ten plan przygotowany jest przez tego Boga. Jeśli chcemy uczestniczyć w tym planie, to musimy po prostu spełniać Boże warunki. Wypełniać Boże warunki. Ja bardzo często zastanawiam się nad całym wszechświatem. Wiecie, mój umysł jest za mały, żeby nad całym się zastanowić, ale myślę sobie o Słońcu i planetach. To, co najbliżej nas leży, prawda? I moglibyśmy powiedzieć, no trzeba dobrze przeanalizować, jak to Bóg stwarzał świat. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A więc niebo i ziemię. Jest wyszczególniona ziemia spośród wszystkich innych stworzeń, tych materialnych, prawda? Wyraźnie jest powiedziane, niebo to znaczy wszystkie planety, wszystkie gwiazdy, wszystko dookoła, a wśród nich stworzył ziemię, tak żebyśmy zwrócili na to uwagę. Jaka ziemia była na początku, jak była stworzona? Niekształtna i próżna, a Duch Boży unaszał się nad wodami. Pamiętacie, prawda? Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. I kiedy Bóg wszystko to przygotował w taki sposób, żeby mogło tam życie powstać i Bóg to całe życie na ziemi umieścił, człowieka umieścił w tym wszystkim, to powiedział do człowieka tak. Pamiętajcie, że niedaleko od was będzie Mars i jak dobrze zamieszkacie na ziemi, to żebyście też zaludnili Mars. No, tam troszkę trudniejsze są warunki, ale dacie sobie radę, bo nauka wzrośnie, ja wam dam mądrości i nie zapomnijcie, żebyście też na Księżyc polecieli. I tam jakieś bazy załóżcie, niech tam trochę ludzi mieszka. Czy tak Bóg do ludzi powiedział? A te planety to są takie same skały jak Ziemia. Ale Bóg nie powiedział, że człowiek ma tam lecieć i mieszkać. Ludzie koniecznie chcą zamieszkać. Lecą, już wiecie, tam jeżdżą po Marsie, jeżdżą po Księżycu, jeżdżą. Wybierają się teraz, taki księżyc jest, Jowisza, Europa. Wiecie? Już wymyślili, że tam może być życie. A gdzie Bóg powiedział, że jest życie? Tu, na Ziemi. Nie wyszczególnił żadnych innych planet, wyszczególnił spośród całego stworzenia Ziemię. Bóg nie powiedział, słuchajcie, wy tu mieszkacie, ale w innej galaktyce też jest życie, ale nie interesujecie się to, bo to bardzo daleko. Bóg nic takiego nie powiedział. Bóg ma konkretne warunki. Jeżeli nas umieścił tutaj na Ziemi, to chce też nas poprowadzić tak, żeby to było zgodne z planem dla Ziemi. A więc zobaczmy, na samym początku Bóg powiedział, kiedy mówił do ludzi, powiedział bardzo ważną rzecz. Mianowicie Bóg powiedział, że pierwsze przykazanie, jakie padło z ust Jezusa, nie brzmiało wierzcie, ale jakie? Pokutujcie i wierzcie. Widzimy? Na samym początku to, co ma się stać w naszym życiu, to jest pokuta. Po prostu musimy najpierw pokutować. Musimy zatrzymać się, zmienić zdanie, zmienić kierunek, odwrócić twarz, odwrócić się plecami do ciemności i stanąć twarzą do światła. Ta pierwsza ważna czynność w Piśmie Świętym właśnie nazywa się pokutą. Jeżeli my, jako wierzący ludzie, możemy powiedzieć, a to niewierzący muszą pokutować. Wiesz, kto ma pokutować? Ty i ja. I jeszcze w tym mamy dać przykład innym ludziom. Ty i ja mamy odwrócić się od tego, co robiliśmy, jeżeli dopuściliśmy się. Apostoł Paweł o tym wyraźnie mówił. Są tacy, którzy nie odwrócili się, nadal jeszcze nie odwrócili się, nie odpokutowali za to, co kiedyś popełnili. To znaczy, że w życiu Koryntian apostoł Paweł zwraca na to uwagę, te grzechy, którymi wtedy zgrzeszyli, nadal występują. Czyli się nie odwrócili. A my mamy być ludźmi, którzy będą żałować, nie tak jak Judasz, i poszedł i się powiesił, ale my mamy żałować, mogą być przy tym łzy, to nie o to chodzi, ale może być łez mnóstwo i żadnej pokuty. Mogą ludzie bardzo żałować. Złodziej ukradnie i później bardzo żałuje, jak go posadzą. Dlaczego żałuje? No, że go złapali. I dlatego na następny skok, jak idzie, to się modli, żeby Bóg go pobłogosławił. Ja tego nie wymyśliłem. Ci, którzy siedzieli w więzieniu, mi o tym powiedzieli. Kiedy chodziliśmy ich tam odwiedzać i głosić im Jezusa. To oni powiedzieli. Zawsze się modliłem, żeby mnie Bóg pobłogosławił, żeby mnie nie złapali. Jaka ma być pokuta? Właśnie, jaka ma być pokuta? Jeżeli na przykład nie byłeś gorliwy, to co masz zrobić? No po prostu masz biblijnie postępować, że przełożeni, pastorzy mają okazywać gorliwość. No bo tak, apostoł Paweł tak pisze. A po co oni mają okazywać gorliwość? Po to, żeby stać się przykładem dla wszystkich. Żeby wszyscy zaczęli być gorliwi. bo to jest niezwykle ważne. Dlatego pokuta to jest odwracanie się od tego, co źle robiliśmy. Żałujemy i odwracamy się, zmieniamy zdanie. Niektórzy ludzie żyją w kościele, żyją w zborze, czytają Pismo Święte, modlą się i niektórych rzeczy ze swojego życia nigdy nie odpokutowali. I o takich właśnie apostoł Paweł tu mówił. Przeszłość. I nie odpokutowali. Nie zmienili myślenia, nadal tak samo myślą. Służą mi, ale ustami. Słowo Boże mówi. Jeżeli chcesz znaków i cudów, jeżeli chcesz, żeby towarzyszyły ci znamiona dotyczące twojej służby, to odwróć się. Odwróć się. Taka jest droga pańska. Pokuta to jest to, o czym Pismo Święte bardzo jasno i wyraźnie mówi. Wołanie o pokutę zaczyna się na przykład w służbie Jana Chrzciciela. Głos wołającego na pustyni. Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczanie grzechów. Widzimy? Jan Chrzciciel, nawołując do pokuty, czyli upamiętania, przygotowywał Izraela na objawienie się Mesjasza. A potem Jezus Chrystus przyszedł. Po tym, jak Jan Chrzciciel przygotował mu drogę. W Marka, pierwszym rozdziale, 14-15 wersecie jest powiedziane. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jeżeli nie odwrócimy się, nie zmienimy naszego myślenia, to też trudno będzie nam wierzyć temu, co Bóg do nas mówi. Pokutujcie. W Łukasza w 24 rozdziale, 46 i 47 wersecie Jezus Chrystus posłał swoich apostołów i rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Tu znowu mamy najpierw pokutę, a potem odpuszczenie grzechów. Najpierw pokuta. Bez wyjątku przez cały Nowy Testament pokuta jest pierwszą odpowiedzią na Ewangelię, jakiej domaga się Bóg. To jest pierwsza odpowiedź, jaką musimy dać na Słowo Boże, na Boże napomnienie. Nic nie może jej poprzedzić. Absolutnie. Nic też nie może zająć jej miejsca. Prawdziwa pokuta musi zawsze poprzedzać prawdziwą wiarę. Prawdziwa pokuta musi zawsze poprzedzać prawdziwą wiarę. Bez biblijnej pokuty sama wiara jest pustym wyznaniem. Jest to jeden z powodów, dla których doświadczenie tak wielu chrześcijan jest pozbawione stabilności i bezpieczeństwa. Nie ma stabilności, nie ma bezpieczeństwa, bo nie odpokutowali. Chcą budować bez pierwszej z fundamentalnych doktryn, które zostały nam dane. Wyznają wiarę, ale nigdy nie przechodzą przez prawdziwą pokutę. I co się dzieje? Wiara, która wyznają, nie przynosi ani przychylności Boga, ani szacunku świata. Dziś głoszone jest tylko wierz, tylko wierz. Nie słyszeliście takiej Ewangelii? Ale to nie jest przesłanie Jezusa Chrystusa, które On głosił. Chrystus i Jego apostołowie głosili pokutujcie i wierzcie. Pokutuj i wierz. Dzisiaj się głosi tylko wiarę. Wierz, wierz. Każdy nauczyciel, który omija wezwanie do pokuty, wprowadza w błąd grzeszników i niewłaściwie reprezentuje Boga. Chcę, abyśmy to dobrze wiedzieli. Musimy pokutować. Każdy człowiek, gdziekolwiek żyje, musi pokutować. W Hebrajczyków 6:1 powiedziane jest tak, pokuta jest definiowana jako odwrócenie się od martwych uczynków. W Dziejach w 20 rozdziale, 21 wersecie jest definiowane jako upamiętanie się przed Bogiem. Czyny w imieniu religii i moralności, jeśli nie opierają się na pokucie i wierze, nie są akceptowane przez Boga. Nie są akceptowane. Akcje charytatywne, modlitwy, przychodzenie do kościoła, każdy rodzaj obrzędów religijnych, jeśli nie opiera się na pokucie i wierze, jest jedynie martwym uczynkiem i szatą splugawioną. Jest jeszcze jeden fakt dotyczący biblijnej pokuty, o którym trzeba wiedzieć. Prawdziwą pokutę inicjuje Bóg, a nie człowiek. A więc my musimy poddać się Bogu i powiedzieć, wyrazić naszą chęć zmiany naszego postępowania. I Bóg poprzez swojego Ducha Świętego rodzi w nas takie pragnienie, aby odwrócić się od tego wszystkiego, co Boga nie chwali. Pozbawiony Bożej łaski i poruszenia Ducha Świętego, pozostawiany sam sobie człowiek nie jest w stanie pokutować. Wiecie, jest takie niebezpieczeństwo, że przed człowiekiem mogą się zatrzasnąć drzwi do pokuty, jeśli przekroczy pewne granice. Psalmista w 80. psalmie w 7. wersecie mówi: Boże zastępów, odnów nas. I dalej powiedziane, abyśmy doznali zbawienia. Odnów nas, Ty odnów nas. Słowo przetłumaczone jako odnów nas oznacza dosłownie spraw, abyśmy zawrócili. A Jezus mówił o tym samym w Jana 6:44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Nie idźmy za daleko. Nie idźmy tam, gdzie nas Duch Święty już nie pociągnie do pokuty. Kochani, słyszałem nie jeden raz, jak ludzie się mnie pytali, no ponieważ diabeł źle postąpił, szatan źle postąpił, przeciwko Bogu stanął, no to nie mógłby teraz przeprosić Boga, odwrócić się od tego wszystkiego? Nie. Nie dlatego, że Bóg nie daje szansy, tylko dlatego, że poszedł za daleko. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. I z Niego samego wyszedł ogień, który go zniszczył. Słowo Boże o tym mówi. Z człowieka wychodzi taki ogień, który go później niszczy, jeśli nie zatrzyma się w odpowiednim momencie. Już później człowiek nie chce pokutować i nie chce dążyć do tego, żeby Bóg tą pokutę mu dał. Dlatego jeśli chcesz być nadal używany przez Boga, pokutuj. Pokutuj. Ja nie mówię, z czego masz pokutować, bo nie mam w tej chwili takiego objawienia. Może na proroczym spotkaniu będzie takie objawienie i wtedy ci powiem o tym. Ale ty przyjdź do Boga. Osobiście, każdy z nas, przyjdźmy do Boga, aby dał nam miejsce na pokutę. Każdemu z nas zdarza się zrobić źle, niewłaściwie postąpić, kogoś poniżyć, czy kogoś nie uszanować. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, każdy z nas popełnia błędy i grzechy. Ale to, co Słowo Boże nam mówi, abyś mógł być dalej używany, pokutuj. Po prostu pokutuj. Nie żałuj i płacz i zgrzytaj zębami i co tylko i dalej tak samo postępuj, ale musisz zmienić sposób myślenia i postępowania. Pamiętajmy o tym, że pokuta ściśle wiąże się ze znamionami, znakami i cudami. Z darami Ducha Świętego. Bóg daje dary. Bóg powołuje i nigdy tego nie odwołuje, Słowo Boże mówi. Nigdy nie odwołuje. To jest już na zawsze ci dane. Ale możesz przestać być używany. Kiedy? Kiedy przestaniesz pokutować? Blokujesz swoją drogę. Blokujesz swoją służbę. Blokujesz znaki i cuda, które mają ci towarzyszyć. Dlatego wzywam nas wszystkich. Pokutujmy. Naprawdę pokutujmy. Jeżeli tak robiliśmy, odwracamy się plecami, idziemy do przodu w przeciwnym kierunku. Pamiętajmy o tym, to jest podstawa, którą Bóg kazał mi wam wszystkim i sobie przekazać w tym momencie. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi, bo to jest niezwykle ważne dla nas wszystkich. Amen.